Aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest minister sprawiedliwości, pan minister Zbigniew Ziobro. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca, witam wszystkich radiochów słuchaczy, szczęść Boże.
Panie ministrze, w jakiej sytuacji znajdujemy się po wecie pana prezydenta niespodziewanym dla państwa obozu?
To prawda. Niespodziewanym, niemiłym zaskoczeniem jest dla nas weto pana prezydenta. I znajdujemy się w trudnej sytuacji, bo trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że nie jest to sytuacja prosta. No, że tak jest, świadczą o tym najlepiej miny i tej totalnej opozycji liderów, którzy są niezwykle usatysfakcjonowani, prawda, z weta złożonego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Świadczą o tym radosne miny ludzi, którzy sami siebie jeszcze niedawno określali jako nadzwyczajną kastę. Dziś stają się wypierać tych słów, no, ale padły na kongresie i nie mogą temu zaprzeczyć. Myślę tutaj choćby o pani prezes Gersdorf w pierwszym prezesie Sądu Najwyższego, czy takim ludziom, postaciom jak pan sędzia Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa. No i też widzimy takie różne ciepłe słowa kierowane na takim mediach Gazeta Wyborcza pod adresem decyzji i decydenta pana prezydenta. Więc krótko mówiąc, to wszystko razem pokazuje, kto się cieszył, dla kogo to była dobra decyzja. No, na tej zasadzie można też wnioskować tych wszystkich, dla których nie była to dobra decyzja. Na pewno dla tych Polaków, którzy są sprawiedliwych, uczciwych sądów, to nie była dobra decyzja.
Panie ministrze, to posłuchajmy w takim razie krótkiej wypowiedzi z wiecu, w którym wzięła udział pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf.
Dziękujemy bardzo za to, że uwierzyliście nam, że nie bronimy siebie, ale naszej konstytucji i praw obywatelskich. Sędziów jest 10 tysięcy. Na pewno nie wszyscy są doskonali, ale nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności zbiorowej i wykluczeni z zawodu, dlatego że są sędziami. Sędziowie to ludzie z miast, miasteczek, wsi, bardzo ciężko pracujący i naprawdę pochylający się nad każdą sprawą. A to, że nie zawsze idzie ona tak szybko, jakbyśmy chcieli, to nie jest tylko ich wina, albo w ogóle nie jest ich wina, ponieważ to politycy ustanawiają prawa, tryby, sposoby dochodzenia roszczeń.
To pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf na wiecu pod Sądem Najwyższym. No, z tych słów wynika, panie ministrze, że walczono o wolne sądy, o konstytucję, że sędziowie nie walczyli o siebie i że są bardzo ciężko pracujący i to nie jest ich wina, że dzieje się w sądach to, co się dzieje. To jest wina pana, panie ministrze, to jest wina polityków.
No cóż, można powiedzieć stara śpiewka, tylko grzeczniej i zręczniej sformułowana. Pani Gersdorf miała też wypowiedzi, w których tak biła pycha i brak elementarnej pokory, ale też takiej mądrości, nawet taktycznej, związanej z obnażaniem rzeczywistej intencji tych, którzy bronią tego, co jest, by było jak było. Pani Gersdorf w Sejmie de facto też powiedziała słowa, że nie cytuję dosłownie, bo nie pamiętam, w sensie dosłownie użytych zdań, ale sens był taki, że sądy działają w zasadzie wspaniale, tam jest sielanka, a tak naprawdę problem zaczął się 2 lata temu, kiedy wygrało Prawo i Sprawiedliwość i psuje reputację sędziom. Ja zwróciłem pani prezes Gersdorf uwagę, że po pierwsze o tych wszystkich aferach i nieprawidłowościach piszą media, które konstytucję, którą ona tak często by się posługuje, którą gwarantuje wolność i prawo do pisania tego, co chcą. Media, które też jednocześnie jednokrotnie krytykują rząd, w tym i moje poczynania w zakresie działań, jakie podejmuje. I że te wszystkie afery, które się ostatnio choćby przecież ujawniły, jak kradzieże, takie pospolite przestępstwa, rzutujące jednak na obraz tego środowiska, to są jednak zdarzenia, które naprawdę miały miejsce. I trudno oczekiwać cenzury i ukrywania ich, a jeżeli one się tak zdarzają i to stosunkowo często jeszcze występują, prawda, począwszy od tych wiertarek, pendrive'ów, jakichś tam metek przeklejanych, spodni, kiełbasy czy 50 zł na stacji benzynowej, no przecież bardzo różne wydarzenia, to zadaje się pytanie, czy to nie jest przypadkiem wierzchołek Góry Lodowej jako problemu standardów etycznych w polskim sądownictwie. Ja uważam, że jest. Że to jest ten problem i ta miara, że to, co nawarstwiło się przez całe lata i co doprowadziło do bardzo krytycznego stosunku Polaków do sądów, jest związane z funkcjonowaniem sądownictwa w ogóle. Oczywiście tam nie brakuje też ludzi rzetelnych, uczciwych, przyzwoitych, którzy z szlachetnych pobudek wykonują swój ciężki zawód. Ale niestety tam też są tacy ludzie, którzy całkowicie minęli się z powołaniem, którzy okazują ostentacyjnie swoje lekceważenie, arogancję, by nie użyć brutalniejszych słów w stosunku do ludzi, którzy trafiają do sądu, którzy są bezduszni, bezwzględni, którzy są nieprofesjonalni, którzy nie wykonują swoich zadań tak jak należy, nie zapoznają się aktami sprawdzań, przyjdą na salę sądową, którzy sporządzają uzasadnienia długimi miesiącami, choć mają to zrobić, jak mówi termin instrukcji, 2 tygodni, a czasami latami, którzy nie ponoszą konsekwencji za rozmaite swoje zaniechanie i występki. Znam bardzo wiele takich wydarzeń, również takich, które nie były opisywane przez media. I chodzi o to, aby zmienić wizerunek sądu w ten sposób, by ustanowić mechanizmy, które w sposób szybki, stanowczy, jednoznaczny eliminują te tak zwane czarne owce, czy ludzi, którzy działają niewłaściwie. Tymczasem mechanizmy w sądownictwie, to opisywane zresztą przez różnych krytyków, również takich, którzy nie mają z nami nic wspólnego, jest mechanizmem oblężonej twierdzy, jest mechanizmem według zasady, że kruk krukowi oka nie wykole. Przykładem jest choćby jeden z sędziów Sądu Najwyższego, kolega pani sędzi Gersdorf, przewodniczący drugiego Wydziału Cywilnego w tymże sądzie, który został nagrany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak pisze kasację dla jednego z klientów swojego kolegi, który następnie jego sąd, być może on nawet miał w przyszłości rozstrzygać. A w tle tej sprawy pojawia się informacja o 2-milionowej łapówce. Sprawa z kolei nie może być wyjaśniona. Dlaczego? Bo jest inne orzeczenie Sądu Najwyższego, które mówi, że nie wolno wykorzystywać takich dowodów, jeżeli sądy nie dały tak zwanej zgody następczej, a nie dały w tym wypadku. No krótko mówiąc, no pani Gersdorf, jeżeli nawet no, miałaby poczucie takiej elementarnej wrażliwości na standardy etyczne, to powinna doprowadzić do tego, by ten sędzia przestał być sędzią Sądu Najwyższego. Powinien doprowadzić, by zrezygnował on z funkcji jeszcze kierowniczej w Sądzie Najwyższym. Tymczasem jej to towarzystwo zupełnie nie przeszkadza. To taki jeden z wielu przykładów, który mógłbym podać, no podwójnych standardów pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego. I tak naprawdę dowód obrony nadzwyczajnej kasty, dowód obrony nawet patologii, dowód obrony tego, co jest nie do obrony w stosunku do ludzi, którzy powinni reprezentować najwyższe standardy moralne, bo jeżeli nie będzie sędzia uczciwy, to nie możemy w ogóle liczyć na uczciwe rozpoznanie sprawy i na uczciwy i sprawiedliwy wyrok. I to, co my proponowaliśmy, właśnie było odpowiedzią na oczekiwanie społeczne. Proponowaliśmy Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, proponowaliśmy wprowadzenie tam szlachetnych, wartościowych ludzi, znanych swojej pryncypialności, oraz uproszczenia procedur, które pozwoliłyby stawiać takich sędziów, którzy dopuszczają się czynów niegodnych przed tymże sądem, usuwać ich z zawodu i podnosić standardy etyczne, wywierać presję też na pozostałych przedstawicieli tego szlachetnego zawodu, by godnie i właściwie się zachowywali tak w pracy, jak i poza pracą, bo to jest istota sprawy. Niestety ta ustawa w tym względzie została również przez pana prezydenta zawetowana.
Opozycja i osoby, które wokół opozycji przebywają, to są ludzie, którzy pogardliwie o panu prezydencie do tej pory mówili per Adrian, zniekształcając imię z jednego z programów satyrycznych, ale też i politycznych. Panie ministrze, co takiego się stało, że na tydzień przed decyzją, jeszcze przed ostatecznym przeprowadzeniem procedury legislacyjnej przez Sejm, pan prezydent postawił warunki. Te warunki, jak rozumiem, zostały wpisane w ustawę i pan prezydent mimo wszystko zawetował. Trudno też nie odnieść wrażenia, że ta konferencja pana prezydenta najmocniej biła w pana, bo imiennie był pan wymieniany jako prokurator generalny, że prokurator generalny nie może mieć takiej władzy, że pani Zofia Romaszewska to o tym powiedziała, że nie chce wracać do czasów PRL-u. No w zasadzie został pan określony jako taki prokurator z czasów PRL-u, który nad wszystkim miałby swoją rękę i wszędzie miałby swoje macki i wszystko byłoby upolitycznione.
No cóż, to smutne. Nie chcę do tego przykładu premiera osobistej, zwłaszcza, że kiedyś był taki moment, gdy pan prezydent jeszcze nie był szerzej znaną osobą i byłem właśnie tym wówczas ministrem sprawiedliwości, który zaprosił pana prezydenta do wielkiej polityki i chyba uczciwie i rzetelnie w stosunku do niego się zawsze odnosił. Natomiast nie chcę tego przekładać na grunt osobisty, bo on jest najmniej istotny. Chciałbym mieć nadzieję, że pan prezydent będzie odporny na rozmaite manipulacje, potrzeby swojego środowiska i podejmie mądre decyzje jednak na przyszłość, bo chciałbym jednak wierzyć, że wygra roztropność i umiar i myślenie w kategoriach odpowiedzialności za państwo, a nie w kategoriach PR-owskich i chwilowych korzyści w postaci miłych programów satyrycznych albo innych wydarzeń, które tak naprawdę co do istoty rzeczy, patrząc z perspektywy też historycznej roli, jaką prezydent może odegrać, są kompletnie bez znaczenia, bo znaczenie ma to, czy przeprowadzimy razem jako dobra zmiana te zmiany właśnie, dobre zmiany, które obiecaliśmy Polakom i ufam, że tak się stanie. Nie ma wątpliwości, że są tacy, którzy potrzebują jakby inne scenariusze, ale oni niekoniecznie kierują się interesem Polski, a na pewno nie interesem Polski i niekoniecznie też pana prezydenta Dudy. No, czas pokaże i momentem rozstrzygającym będzie to, co przedłoży pan prezydent, jeżeli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o prokuratora generalnego, to mogę powiedzieć państwu, że tam nie ma roli dla prokuratora generalnego, tylko dla ministra sprawiedliwości. I jest inaczej niż to powiedział pan prezydent, bo dzisiaj w formie naszej ustrajowej i nie od dzisiaj, nie od wczoraj, ale już od lat minister sprawiedliwości ma wpływ na składy, jakie znajdują się orzekające w Sądzie Najwyższym poprzez to, że do ministra sprawiedliwości deleguje sędziów sądu powszechnych do Sądu Najwyższego, którzy mogą orzekać i często orzekają w różnych składach i może te delegacje również cofnąć. Natomiast pomijając to, chciałbym państwu jasno to powiedzieć, że w tych przedłożeniach, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, rola ministra sprawiedliwości była trzeciorzędna z punktu widzenia istoty sprawy i w każdej chwili, gdyby tylko życzenie było takie pana prezydenta, minister sprawiedliwości bo zostałby zastąpiony prezydentem, jakimś jego urzędnikiem w tej ustawie, albo dajmy na to, teraz mówię tak na gorąco, jakimś innym członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. To naprawdę nie jest istota zmian. Tu nie jest żaden problem dla klubu Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest tam minister, czy ktokolwiek inny minister sprawiedliwości, no bo to jest sprawiedliwość i był przewidziany z tego powodu, że był okres przejściowy i ktoś musiał zorganizować pracę sądu w tym czasie, prawda? Jak nie ma pierwszego prezesa, no musi być ktoś, kto zawiaduje tymi sprawami, ale kiedy pan prezydent w sposób ultimatywny właśnie po raz pierwszy zaskoczył nas żądaniem 3/5 większości do KRS-u, to wówczas też zgłosił poprawki, które myśmy w pełni zaakceptowali. Gdyby wśród tych poprawek były takie, że minister sprawiedliwości ma zostać całkowicie usunięty z jakiejkolwiek roli związanej z nowym Sądem Najwyższym, to byśmy jeszcze tego samego dnia w ramach tych poprawek wszystko to zrealizowali. To jest kilka zdań do napisania i naprawdę nie o to idzie. Tu nie chodzi o rolę ministra sprawiedliwości. Tutaj są inne względy, ale jeszcze mam w sobie wiarę, że mądrość i wartości wygrają, tak? Że można się różnić taktycznie. Chciałbym wierzyć, że tu się różnimy taktycznie, że pan prezydent dostrzegł jakieś okoliczności, które sprawiły, że taktycznie inaczej należy to przeprowadzić. Uważam, że to jest błędna decyzja. Zresztą miarą, że to była błędna decyzja, jest to, co się działo pod Sejmem, bo widzieliśmy w wyniku późniejszych decyzji pana prezydenta i ta radość na twarzach określonych osób. Natomiast może pan prezydent ma jakiś plan i chce jednak być lojalny i wierny swoim zobowiązaniom wyborczym i wartościom, może chce go zrealizować przedkładające projekty. Zaczekamy. Jeśli będą to projekty uczciwe w stosunku do wyborców i realizujące nasze postulaty, to zapewniam państwa, że względy osobiste dla mnie nie mają żadnego znaczenia, że dla mnie ma znaczenie sprawa i będę wspierał wtedy te reformy, będę wspierał pana prezydenta, i bo chcę, żebyśmy zmienili Polskę, bo my to obiecaliśmy wspólnie Polakom i na pewno nie będę zabiegał, przypodobywał się TVN-owi i Gazecie Wyborczej, bo to jest dla mnie, no, byłoby niebezpieczne, gdyby nagle zaczęto w tych mediach dobrze, nadmiernie dobrze o mnie mówić. Mam nadzieję, że pan prezydent też ma taką refleksję.
Tutaj, panie ministrze, pojawia się jednak to pytanie, czy dochodziło do jakichś konsultacji, do spotkań spotkań, czy pan prezydent zaprosił pana ministra, czy pan minister poprosił o spotkanie wcześniej, czy na innych szczeblach gdzieś takie konsultacje odbywały się między dwoma ośrodkami, to znaczy mam na myśli ośrodek rządowy czy parlamentarny związany ze Zjednoczoną Prawicą, a ośrodek pana prezydenta, bo przecież szliście do wyborów z tym samym hasłem zdecydowanej, głębokiej reformy sądownictwa. Co takiego się działo, że ten ostatni tydzień nagle niespodziewane ultimatum pana prezydenta, spełnione, jak rozumiem, w zapisach ustawowych, a później dwa weta w ciągu tygodnia?
Proszę ojca, ja o szczegółach wolałbym jeszcze nie mówić, bo chodzi tu o sprawę. Tu są ważniejsze jeszcze to, co jest przed nami. I wolałbym być wstrzemięźliwy w komentarzach. Mam nadzieję, że jeszcze jest wiele przed nami dobrych spraw, dobrych decyzji. W tej sprawie nie mam sobie nic do zarzucenia. Mogę powiedzieć, że w zakresie projektów, które były sygnowane przeze mnie jako ministra sprawiedliwości, dochowałem się wszelkiej staranności, aby pan prezydent był dobrze zorientowany. Były też projekty poselskie, one były też prowadzone jakieś pewnie rozmowy, no, ale nie jestem tu upoważniony, bo o tych szczegółach mówić. Mogę tylko powiedzieć tyle, że liczę na dobry scenariusz dla Polski. I dobrym scenariuszem będzie to, że względy osobiste kogokolwiek w tej sprawie nie będą brały górę, że nie uda się ośrodkom, które grają na niskich emocjach, które odwołują się do takich małskowych argumentów, czasami do sprowadzających się do kwestii ego takiej lub innej osoby, do kwestii mniemania czy obrazu w mediach takiego lub innego polityka, że to się do tego nie sprowadzi, bo tu nie chodzi o kwestię obrazków, tu nie chodzi o kwestię tego, co gdzieś tam ktoś powie. Tutaj chodzi o Polskę. I mam nadzieję, że nie uda się temu mainstreamowi nas rozegrać. Mamy wielkie sprawy do załatwienia dla Polski i dla Polaków. Jesteśmy za to odpowiedzialni. Mam nadzieję, że mądrość zwycięży.
Pan minister zapewne słyszał dzisiejsze słowa na antenie TVN24 rzecznika prasowego pana prezydenta, pana Krzysztofa Łapińskiego, który mówi: mam nadzieję, że politycy Solidarnej Polski nie będą ponownie rozbijać Zjednoczonej Prawicy. I zastanawiał się, jak to jest, że 70% społeczeństwa popierało reformę sądownictwa, a po przeprowadzonej legislacji 50% według pana Krzysztofa Łapińskiego opowiada się za reformy sądownictwa.
Zaczynając może od tej drugiej sprawy, to trzeba pamiętać o tym, że polityka wymaga odwagi. I działamy w realiach nierównej walki, dlatego że przeciwnik ma miażdżącą przewagę w środkach masowego komunikowania. Jeśli popatrzylibyśmy na te portale i tak dalej, to wszystko, co się działo w tych głównych mediach i ten stan alarmu, jaki był ogłaszany, no to przecież część Polaków, jestem przekonany, która przychodziła na te protesty, nie do końca zdawała sobie sprawę jakby szczegółów, o co chodzi, tylko raczej ulegała pewnej też atmosferze. I to jest przyczyną tych różnych nastrojów, które się tworzą. Jakkolwiek co do wiarygodności tych badań też powinniśmy mieć pewne zastrzeżenia i właściwy dystans. My powinniśmy wiedzieć, co chcemy dobrego zrobić. My powinniśmy pamiętać, co mówiliśmy. I my powinniśmy być wierni danemu słowu i zrealizować je w najlepszej wierze dla Polski, dla Polaków, by Polska była silnym, bezpiecznym, uczciwym krajem. Nie da się tego zrobić bez zasadniczej, fundamentalnej reformy sądownictwa. Natomiast do tych słów pana Łapińskiego, jeśli chodzi o Solidarną Polskę, no cóż, ja staram się pamiętać pana prezydenta jako człowieka skromnego i myślę, że te zachowanie pana rzecznika, które skromnością nie razi, a raczej wskazuje na pewną taką arogancję i elementy pychy, nie działa dobrze dla wizerunku pana prezydenta. To jest taka moja osobista już refleksja, a i skoro ten wizerunek w różnych decyzjach nie jest bez znaczenia, to myślę, że też to jest temat do zastanowienia, ale to już nie moja rola co do tego, kto będzie albo nie będzie, albo jak się będzie zachowywał jako rzecznik prasowy, bo to nie mój urząd. No i taka refleksja jest ważna. Wiernym trzeba być wartością, wiernym trzeba być Polsce. I my wierni jesteśmy w ramach Zjednoczonej Prawicy dziś tym wartościom i mam nadzieję, że wierni tym wartościom będzie też pan prezydent. Naprawdę mam taką nadzieję. Znam pana prezydenta trochę i czasami były mi z nami napięcia, bo to ludzkie jest normalne, że ludzie czasami też różnią się w jakichś sprawach, ale generalnie ufam, że zachowa się mężnie, dzielnie i podejmie rozsądne decyzje. Nie zmienia to faktu, bo muszę mówić prawdę, że oceniam te decyzje jako nietrafne, ale oby pan prezydent je zmienił i to, co się stało, poprowadził teraz w właściwym kierunku. Czekamy na jego przedłożenia. Zobaczymy, co z nich wyniknie, to będzie tak.
A czy państwo jako Ministerstwo Sprawiedliwości, jako obóz Zjednoczonej Prawicy włączą się w przygotowania tych ustaw, czy też będą czekać na przedłożenie przez pana prezydenta tych ustaw po konsultacjach, które pan prezydent będzie prowadził? Wiemy już, że liderzy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u chcą przedstawić swoje ustawy i dadzą je również, przynajmniej tak zapowiadają panu prezydentowi, mówią o tym, że te zmiany muszą odczuć obywatele, przewlekłość postępowania, lepsze doręczenie pism procesowych, informatyzacja, nagrywanie rozpraw. Polacy mają odczuć wyraźną poprawę w wymiarze sprawiedliwości. To mówi pana poprzednik, były minister sprawiedliwości Borys Budka z Platformy Obywatelskiej.
Platforma Obywatelska miała 8 lat na dokonanie zasadniczej reformy wymiaru sprawiedliwości. Jak to wyglądało, wszyscy widzieliśmy, jak wyglądała wrażliwość Platformy Obywatelskiej na sprawy zwykłych Polaków. No, widać choćby po wydarzeniach związanych z nieruchomościami warszawskimi przejmowanymi i rozkradanymi przez cwaniaków i oszustów, z których bezwzględnie brutalnie byli wyrzucani zwykli ludzie, często starsi i schorowani na bruk, by cwaniacy mogli zarabiać potokiem. Działo się to wszystko urzędu pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, ale też potokiem kancelarii premiera, w której zasiadła na przykład Donald Tusk, a później pani Ewa Kopacz, i potokiem też Urzędu Ministra Sprawiedliwości, w którym też w centrum Warszawy zasiadał pan przez pewien czas pan Budka. Więc ja mam podstawy, bo po czynach ich poznać, a nie po słowach, oceniać ich czyny przez pryzmat tego, co było, i nie mam powodu do nadziei, że to, co będzie wynikać z ich obietnic i pustych słów i frazesów, to będzie cokolwiek lepszego niż to, co było. Oni raczej chcą, żeby było tak, jak było. Oni chcieliby po prostu tutaj tylko i wyłącznie zrobić takie zamieszanie i zamącić, ale my robimy swoje, konsekwentnie zmieniamy polski wymiar sprawiedliwości, i etapem tej zmiany, bardzo ważnym etapem, kluczowym, fundamentalnym etapem, jest reforma Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Dlaczego? Dlatego, że to są kluczowe organa dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, i tą głową polskiego sądownictwa jest Sąd Najwyższy, i musimy oczyścić Sąd Najwyższy i wprowadzić tam wysokie standardy uczciwości, sprawnego działania, by można było też to samo robić na wszystkich innych poziomach sądownictwa. Musimy oczyścić Krajową Radę Sądownictwa, wprowadzić tam demokratyczną legitymację, jeżeli chodzi o wybór sędziów, bo w tej chwili działają tam korporacyjne kliki, które sami sędziowie nazywają, cytuję, spółdzielnią sędziowską, czyli krótko mówiąc, no niejasne układy związane, a Krajowa Rada Sądownictwa, chciałbym dodać, bo to jest taki organ często niedoceniany i mało znany, ma kluczowe znaczenie w zakresie tego, co dzieje się w sądownictwie, bo to tam właśnie, a nie w Ministerstwie Sprawiedliwości, zapadają decyzje, kto będzie sędzią ostatecznie, to tam zapadają decyzje, kto będzie awansował, to tam zapadają decyzje, a nie w Ministerstwie Sprawiedliwości, kto, wobec kogo będzie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, kto będzie wydalony w konsekwencji takich postępowań dyscyplinarnych zawodu. Więc to jest niezwykle ważny organ w wielu aspektach. I jego zmiana, jak i zmiana Sądu Najwyższego, jest niezbędna do tego, aby przeprowadzić rzeczywistą zmianę wymiaru sprawiedliwości sądownictwa. Bez takich fundamentalnych, zasadniczych zmian w Polsce w sądownictwie niewiele się zmieni.
To jeśli pan pozwoli, jeszcze krótka wypowiedź profesora Rzeplińskiego, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, również z tego samego wiecu, na którym przemawiała pani prezes Gersdorf.
Przed nami długa droga. Myślę, że dobra droga. Droga, która każdego z nas będzie uszlachetniała, jak te ostatnie miesiące, a zwłaszcza jak to, co się działo w ostatnich tygodniach. To bardzo ważne, żeby tego kapitału, który wspólnie budowaliśmy, budujemy również tutaj, ten kapitał powinniśmy również umacniać. Choćby po to, ale nie tylko po to, żeby, tak jak w słynnej powieści, trzeba zmienić wszystko, żeby wszystko pozostało po staremu.
Te ostatnie słowa zwłaszcza, no, każą zadać pytanie, panie ministrze, czy jest możliwe na bazie tego, co mówił pan prezydent, takie porozumienie i taki kształt ustawy, który by dogłębnie zmieniał sądownictwo, oddając je obywatelom, by służyło rzeczywiście obywatelom w porozumieniu i we współpracy z tymi środowiskami?
Ja myślę, że te słowa są odpowiedzią jednocześnie na pytanie ojca i te zachowania pana Rzeplińskiego, przedstawicieli opozycji, różnych tam prominentnych sędziów, którzy występowali na tych manifestacjach. No oni chcą, żeby było tak, jak było, taka jest prawda, ale zresztą to jest dość takie znamienne, bo w czasie swoich wystąpień w Sejmie odwoływałem się do cytatów właśnie z pana prezesa Rzeplińskiego, który już w 2004 roku no, niebywale krytycznie oceniał Krajową Radę Sądownictwa. Mówił, bo nawet to zapamiętałem, że KRS to państwowy związek zawodowy, który konserwuje interesy, które źle służą polskiemu sądownictwu. Więc on doskonale zdaje sobie sprawę z diagnozy, bo stawiał ją trafnie już no, przeszło 10 lat temu. Natomiast tutaj wchodzi w grę no, taka czysta polityka, źle rozumiana, brudna polityka. Cyniczne postępowanie, manipulowanie ludźmi, którzy tam przychodzą i naiwnie wierzą, że w części przynajmniej naiwnie wierzą, że bronią jakichś standardów demokracji, a w rzeczywistości to my chcemy demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości. No ale to jest pewien paradoks też i czasu. To też pokazuje gigantyczną przewagę medialną drugiej strony, która potrafiła manipulować, ale jestem spokojny, trzeba być wierny zasadom, wierny swojemu programowi i zaskakiwaliśmy zwycięstwami i jestem przekonany, że zrobimy wszystko, by również w tej sprawie zwyciężyć.
A czy zaskoczyła pana skala tych protestów i zaangażowania obywatelskiego pod Sądem Najwyższym, czy pod parlamentem, czy pod Pałacem Prezydenckim? Zdarzały się z ust polityków Zjednoczonej Prawicy słowa, co by nie mówić, obraźliwe, pogardliwe czasem dla tych ludzi. My pamiętamy, jak pogardzano nami, rodziną Radia Maryja, podczas naszych wieloset tysięcznych i wieluset marszów, które były w obronie wolnych mediów i telewizji Trwam. Czasem można było odnieść wrażenie, że niektórzy, nie uogólniam, niektórzy politycy Zjednoczonej Prawicy też trochę się zagalopowywali w tych określeniach.
Ja nie chciałbym nikogo krytykować ze strony swoich kolegów ani usprawiedliwiać, bo chciałbym odpowiedzieć za siebie. Natomiast powiem tak, że ta szczególna atmosfera, jaka została wytworzona w Sejmie jednak ze sprawą opozycji, która przecież dopuściła się wręcz takich agresywnych, niebywale agresywnych, nie tylko w wymiarze słownym, ale nawet fizycznym zachowań, prawda? Doszło do przekroczenia pewnych granic, wyzwoliła wiele emocji, które jakby udzieliły się też w sposób naturalny tym wszystkim ludziom, którzy to doświadczyli i ciężko przeżywali, prawda? W czasie swojego wystąpienia w Senacie, bo w Sejmie nie odnosiłem się do tych ludzi protestujących, ja podziękowałem wszystkim tym, którzy angażują się w sprawy publiczne, mówiąc, że to jest dowód właśnie na to, że my jesteśmy władzą demokratyczną w pełni demokratyczną, dlatego że nikt nikomu przecież nie zakazuje demonstracji, nie zakazuje organizowania się, nie wysyła policjantów z długą bronią i nie strzela do nich, tak jak to było za czasów Platformy Obywatelskiej. To jest dowód na to, że w Polsce jest demokracja, że nie ma zagrożenia demokracji, nie ma zagrożenia wolności. Ja mogę nie podzielać i nie podzielam opinii i często emocji, które były wyrażane na tych wiecach, ale rozumiem, że są tam na pewno też osoby, które działają w złej intencji, w złej wierze świadomie manipulują i odgrywają negatywną rolę. Taką świadomą osobą na pewno jest i pan w wypadku były prezes Rzepliński i politycy różnych partii politycznych, działacze KOD-u czy działacze tych organizacji, które tam wiodącą rolę odgrywali, LGBT, tych wszystkich organizacji, prawda, różnych mniejszości seksualnych, niezwykle aktywne, prawda, środowiska, które się ujawniły też wcześniej w marszach związanych z przeciwdziałaniem ustawy które było rozpatrywane przez Sejmy podnoszącej standardy ochrony życia. Natomiast jest tam też wielu ludzi, którzy wydaje się nie do końca sądzę zdając sobie sprawę z okoliczności i charakteru naszych propozycji, czemu one służą, jaki stanu polskiego sądownictwa. Jestem przekonany, że spokojna rozmowa z czasem wielu z tych ludzi jednak przekona, że to nie jest dobra sprawa i że warto postawić na wymiar sprawiedliwości sądownictwo, które będzie zdrowe, czyli uczciwe i sprawiedliwe.
To na koniec jeszcze bratnie spojrzenie z Brukseli. Komisja Europejska daje miesiąc Polsce na zmiany w sprawie reformy sądownictwa. Frans Timmermans pochwalił pana prezydenta za dwa weta, ale skrytykował przepisy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz podpisaną przez pana prezydenta ustawę o ustroju sądów powszechnych. Pytanie, panie ministrze, czy my jesteśmy jeszcze suwerennym krajem, czy też taki Frans Timmermans będzie dawał Polsce ultimata, będzie wyznaczał termin, miesiąc? Jak to wygląda? Co by pan odpowiedział panu Fransowi Timmermansowi i tym samym Komisji Europejskiej i tym samym też tym, którzy proszą o bratnią pomoc z Polski?
Ja myślę, że to już jest takie zachowanie, taka arogancja w stosunku do Polski, naszego kraju. To przekracza pewne granice tupetu i takiej arogancji właśnie, która jest przyswajana nawet, sądzę, wśród części tych, którzy mogą być z nami wewnętrznym sporze, że naprawdę chcą nas traktować jako jakąś republikę bananową, ale to też jest jakby takie ostrzeżenie, że Polska nie może sobie pozwolić na słabość, że Polska musi budować swoją wewnętrzną siłę, że musi się zmieniać, że nie można ustępować, że jak się ustępuje, no to później jest tego rodzaju agresja. Oni są silni wobec słabych, ale liczą się z siłą. Są, nie chcę powiedzieć słabi wobec silnych, ale no, brakuje im energii, mocy, jeżeli widzą, że po drugiej stronie jest sprawne państwo, które jest gotowe bronić swoich interesów. Tam jest ogromnie wiele cynizmu, jeżeli chodzi o Brukselę i Unię Europejską i zakłamania. Zresztą najlepiej świadczy o tym, proszę ojca, to, co się działo w związku przecież z protestami, które były na większą, znacznie większą skalę, masowymi, broniącymi prawo telewizji TVN do obecności na multipleksie. Otóż mimo wielu prób, jakie podejmowaliśmy na forum Parlamentu Europejskiego, oni kompletnie udawali, że sprawy nie ma, że nie ma problemu cenzury i próby zablokowania części mediów, które były nie po myśli ówczesnej większości rządowej po PSL. Ich to kompletnie nie obchodziło. Tych samych panów Timmermansów, Verhofstadtów i innych, oni zupełnie byli głusi na wszelkie argumenty, które padały na forum Parlamentu Europejskiego, również zresztą z moich ust, bo wtedy byłem w Parlamencie Europejskim i apelowałem o w takim razie o równe traktowanie, skoro oni atakują Węgrów, bo to było w kontekście Węgrów, to w takim razie powinni popatrzeć, zastanowić się, co robią ich koledzy z partii, w której są w jednym klubie tamtejszym parlamentarnym Partii Ludowej. I ich to kompletnie nic nie interesowało. I to jest właśnie pokaz tej hipokryzji, podwójnych standardów. My musimy być silni. Polska musi być wewnętrznie silna, musi się rozwijać, musi mieć silną gospodarkę, ale musi być też państwem silnym w rozumieniu sprawnego i uczciwego wymiaru sprawiedliwości, równowagi w mediach. I mam nadzieję, że wspólnie działając, budując porozumienie, mimo jakichś konfliktów, które nastąpiły, bo nie ma co się tutaj przecież kryć z tym, że pewne fakty nastąpiły, uda nam się właśnie taką Polskę zbudować na miarę naszych marzeń, z której będziemy dumni, która będzie na tyle silna, że pan Timmermans będzie na przyszłość ważył swoje słowa, bo nie wyobrażam sobie, aby skierował do pani kanclerz Merkel i do rządu niemieckiego albo do prezydenta Francji w takim tonie jak aroganckim, jak wobec Polski, a pośrednio wobec wszystkich Polaków.
A tym, którzy są zawiedzeni tym, że reforma sądownictwa nie weszła w życie, poza ustrojem sądów powszechnych, bo ta została podpisana, to też jest bardzo ważna ustawa, która wejdzie w życie. Natomiast ludzie są zawiedzeni, a z drugiej strony sami nie wiedzą, co o tym myśleć w związku z tym dwugłosem, który się pojawił. Co by pan tak króciutko na koniec jeszcze powiedział?
My na pewno nie odstąpimy od naszych zobowiązań, bo akurat sfera wymiaru sprawiedliwości to jest coś, co leży u źródła powstania Prawa i Sprawiedliwości, jak sama nazwa wskazuje. To jest droga i świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, który przyzdobył największą popularność i zaufanie jako minister sprawiedliwości. Żaden z ministrów sprawiedliwości wcześniej ani później nie cieszył się tak ogromnym zaufaniem właśnie jak świętej pamięci profesor Lech Kaczyński. To tego się zaczęło. I to jest jakby nasza tożsamość. I my nie możemy tu zawieść, przedstawić jakichś pozornych zmian i oszukać i mówić, że to jest właśnie to. Nie, my musimy być tutaj konsekwentni i mam nadzieję, że ta konsekwencja będzie wspólna dla wszystkich środowisk dobrej zmiany. I ufam, że pan prezydent przedłoży odważne w związku z tym propozycje zmian w sądownictwie, no czekam na to, bo tu chodzi o ważniejsze sprawy niż jakieś osobiste konflikty czy małostkowe jakieś tam historie, które pojawiły się też na kanwie tych różnic między nami, bo są tu różnice i co do tej sytuacji. Więc najbliższe miesiące pokażą. Ja chciałbym być dobrej myśli. Deklaruję gotowość wsparcia dla prezydenta pod warunkiem oczywiście, pod warunkiem, że te zmiany będą realnie prowadzić do poprawy jakości, istotnej poprawy jakości sądownictwa, tak jak to zobowiązywaliśmy się. I mam nadzieję, że to jest nasza dalej wspólna troska i że nie damy się w tym sensie podzielić.
Bardzo dziękuję za poświęcony słuchaczom czas. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.